Kochani, chciałbym dzisiaj mówić takie kazanko, które zatytułowałem Narnia. Czy komuś z was zdarzyło się taki film oglądać? Jest kilka części, przynajmniej pierwszą część. To taki jest tytuł tego kazania, Narnia. Nowy Testament naucza, że nie wszyscy ludzie na ziemi to dzieci Boga, prawda? Zazwyczaj jak z kimś robię Ewangelię Jana, i jest tam w pierwszej lekcji takie pytanko, które dodatkowo zadaję, czy wszyscy ludzie na ziemi to dzieci Boga, to większość ludzi, z którymi robię Ewangelię Jana, odpowiada twierdząco, że tak. Wtedy zadaję drugie pytanie, to jak to możliwe, że apostoł Jan w tym pierwszym rozdziale, w 12 wersecie pisze, że dzieckiem Bożym można się stać. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby stali się synami Bożymi, ale chodzi o dzieci Boże, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Czytamy tutaj, że dzieckiem Bożym można się stać. 13 werset jeszcze uzupełnia ten 12, mówi, którzy narodzeni są nie z krwi, czyli nie można się urodzić w rodzinie chrześcijańskiej i być chrześcijaninem, nie z woli ciała, czyli nie może ktoś sam zdecydować, że jest dzieckiem Bożym, ani nie może za niego mężczyzna zdecydować, czyli ojciec, głowa domu, lecz musi być osoba i Bóg, no nie? Dwie osoby. Osoba, która chce być dzieckiem Bożym i Bóg. I tak naucza Nowy Testament, że dzieckiem Bożym można się stać. Jeśli chodzi o Stary Testament, który czytamy, to w Starym Testamencie, zanim powstał Nowy Testament i zanim się pojawił Pan Jezus na ziemi, cały świat dzielił się na dwie kategorie ludzi. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że kiedy czytasz Stary Testament, to kiedy chodzi o to, jak Bóg patrzył na świat. Bo nie chodzi mi o to, jak my ludzie patrzymy, albo jak Organizacja Narodów Zjednoczonych patrzy, no nie? I w ogóle czym jest jakiś władca, który ma więcej do powiedzenia, typu prezydent Stanów Zjednoczonych, Trump. Jak na to patrzy Trump czy Putin. Wiecie, czym większy władca, tym on uważa, że może coś na kuli ziemskiej decydować. Ale tak naprawdę tym, który decyduje i który to wszystko stworzył, to jest Bóg. I kiedy patrzymy na ludzkość w Starym Testamencie, to wszystkie narody dzieliły się na dwie kategorie. Na Izrael, naród święty, który lud Boży, i wszystkie pozostałe narody to były tak zwane goje, czyli niewierni, nienależący do Boga. Kiedy Bóg patrzył na kulę ziemską w Starym Testamencie, to widział naród święty i pozostałe narody. Tak jeszcze troszkę pół żartem, pół serio. Jeszcze byli Słowianie w tamtym czasie, mieszkający w głębokiej Azji. To było 1800 lat przed narodzeniem Chrystusa. No i Słowianie, czyli też Polacy, już uważali, że wierzą najlepiej. I mają najlepszy kościół i zbawią cały świat. Tak? No właśnie nie. Zobaczcie, że my Polacy mamy takie myślenie. Ono wynika z naszej twórczości Mickiewicz, Sienkiewicz i tak dalej. Cały świat w Starym Testamencie dzielił się na narody i na naród święty. My dzisiaj żyjemy w dobie Nowego Testamentu i ludzkość dzieli się na trzy kategorie. Dzisiaj trochę inaczej. W Starym Testamencie na dwie kategorie się dzielił, a dzisiaj, kiedy Bóg patrzy z nieba na kulę ziemską, to widzi trzy kategorie ludzi. Jest nadal Izrael, naród, który Bóg stworzył, nie wybrał tego narodu, ale go stworzył od Abrahama. I Biblia zapowiada, Stary Testament, że cały ten naród, kiedy powtórnie Pan Jezus przyjdzie na kulę ziemską, się nawróci, więc nadal jest Izrael w oczach Pana Boga. I Bóg zapowiada, że kiedy Jezus powtórnie przyjdzie na ziemię i będzie tysiąclecie, to będzie wielkie państwo Izrael i cała kula ziemska będzie zarządzana przez Jezusa i przez Żydów z Jerozolimy. I to jest przed nami, ale nadal ten Izrael jest. Druga kategoria to są narody, które nie są dziećmi Boga, tak jak w Starym Testamencie. I trzecia kategoria to są dzieci Boga. To jest zupełnie inny naród i o tym troszeczkę będę chciał mówić. No i tak jak już wspomniałem, są Polacy, którzy uważają, że i tak są tą czwartą kategorią, że Polska uratuje Unię Europejską, prawda? Bo mamy Częstochowę, i mieliśmy papieża. Ale to jest inny stan umysłu w ogóle, Polska. No nie? Ale ogólnie, kiedy Bóg patrzy na kulę ziemską, to są trzy kategorie dzisiaj w dobie Nowego Testamentu. To jest Izrael, to są narody i to są dzieci Boże. I dzieci Boga są ze wszystkich narodów świata. Więc jeśli ja jestem dzieckiem Bożym i każdy z was tutaj obecny na tym nabożeństwie, to twoją najbliższą rodziną są zbawieni Rosjanie, zbawieni Niemcy, Ukraińcy, Czesi, Szwedzi i Turcy. Akurat wymieniam te narody, które są blisko Polski, z którymi ciągle mieliśmy jakieś zatargi. Ale to jest twoja najbliższa rodzina. Z nimi spędzisz wieczność w niebie, z dziećmi Bożymi z tych narodów. I lepiej wierzyć w to, co Biblia mówi na ten temat, niż słuchać tego, co mówią polscy politycy. Łapiecie to? Ja się wychowałem na wolnej Europie razem z ojcem, kiedy był w Solidarności. I kiedy słuchałem tej wolnej Europy, to ta wolna Europa dużo mi dała pozytywnych rzeczy. To, co najmocniej we mnie wolna Europa zaszczepiła, to, żeby iść za prawdą. Bardzo często słyszałem takie zdanie, słuchając wolnej Europy nielegalnie z ojcem, że rząd komunistyczny w Polsce mówi to i to, ale prawda jest taka. Ale jednocześnie ta wolna Europa podburzała mnie jako młodego człowieka i wzbudzała troszkę nienawiść do takiej kategorii ludzi jak na przykład Rosjanie. Do Niemców nie za bardzo mówili coś złego, bo akurat nadawali z Niemiec. A zobaczcie, co dzisiejsi politycy robią, że oni nastawiają nas negatywnie do Rosjan, do Niemców. Lepiej jest wierzyć w to, co Biblia mówi. Narody, które nas otaczają, tam mieszkają dzieci Boże. Ludzie, którzy wierzą tak jak ty i ja. I to jest twoja najbliższa rodzina. I z nimi spędzisz wieczność. Kiedy otworzylibyście sobie Ewangelię Mateusza 21:43, to jest wypowiedź naszego Pana, naszego Króla Jezusa Chrystusa. Dlatego mówię wam, powiedział Pan Jezus, Królestwo Boże zostanie wam zabrane. I zobaczcie, że to Jezus mówi do Żydów. Sam był Żydem, urodził się jako Żyd i mówi i został posłany w pierwszej kolejności do Żydów, kiedy chodził po ziemi. I mówi to do Żydów, którzy go słuchali 2000 lat temu prawie. Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. I zaznaczam, że nie chodzi o Polaków. Kiedy Jezus mówi, że wam zabrane, chodzi mu o Żydów. Zostanie zabrane królestwo wam. Zabrane też można tłumaczyć usunięte albo zgładzone, że nie będziecie już królestwem mojego Ojca. Ale to królestwo, które ja mam, zostanie dane narodowi, który wyda owoce. I to słowo naród można też tłumaczyć jako lud, barbarzyński lud, czyli mówiąc też można tłumaczyć poganie, że zostanie zabrane wam, Żydom, i dane poganom. Wiemy, o jakim narodzie Jezus mówi, prawda? Chodzi o nas, o dzieci Boże. Podobne stwierdzenie jest w Ewangelii Jana, 11 rozdział, werset 52, mówi, a nie tylko za ten naród, ale też po to, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. Czyli Jezus mówi, że modli się nie tylko za ten naród, żeby spośród Żydów stały się dzieci Boże, ale też za tymi, którzy będą wierzyć we mnie, aby oni stanowili jedno. Dosłownie ten sam, można też tłumaczyć. Czy zobaczcie, w 11 rozdziale Ewangelii Jana, 52 wersecie Jezus zapowiada, że stworzy nowy naród. Kiedy ktoś zaprasza Chrystusa do swojego życia, stajesz się dzieckiem Bożym i zaczynasz tworzyć nowy naród. Należysz do zupełnie innej kategorii ludzi na tej kuli ziemskiej. Nie jesteś już tylko Polakiem, ale zaczynasz tworzyć nowy naród, żeby tworzyć jedność. I dzisiaj jest tak, w dobie Nowego Testamentu, że Żyd, który nie uznaje Jezusa za Mesjasza, ale który słyszał o Jezusie, tłumaczono mu Ewangelię, bo wiecie, jak byłem w Jerozolimie, tam też są chrześcijanie, którzy na ulicy zaczepiają Żydów i głoszą im Ewangelię. Dokładnie tak samo jak w Giżycku. Jeśli ktoś stanie, posłucha Ewangelii, ktoś mu wytłumaczy, co zrobił Chrystus, kim jest, że to jest prawdziwy Mesjasz i taki Żyd to zrozumie i odrzuci Jezusa Chrystusa, to jemu grozi piekło. On wybiera się w kierunku piekła. Natomiast jeśli jakiś Żyd w ogóle nie słyszał Ewangelii, nikt mu tego nie tłumaczył, no to jest sądzony nie według dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, ale jest dokładnie tak samo przez Boga traktowany jak Indianin, który żyje w Amazonce, który nie słyszał o Jezusie Chrystusie. Bóg go sądzi według jego sumienia. Jest możliwość zbawienia, to o tym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 2 rozdział, ale nie będę teraz o tym mówił, bo to za mało czasu jest. Zbawienie jest tylko przez Jezusa Chrystusa. Chociaż byłem na takiej konferencji w Polsce, gdzie mówiono, że Żydzi nie potrzebują Jezusa Chrystusa, ponieważ są Żydami, narodem świętym, wybranym przez Boga, to Jezus jest im niepotrzebny. Tak, to było w Polsce, byłem na takiej konferencji. Taki głupot nauczali chrześcijanie z Polski. Nie ma zbawienia poza Jezusem. Tak jest napisane w Dziejach Apostolskich, tak mówił Jezus, tak mówili apostołowie. Więc jeśli jakiś Żyd odrzuca Jezusa Chrystusa, a zostało mu to wytłumaczone, kim jest Chrystus, że to jest prawdziwy Mesjasz, to po prostu idzie do piekła. Nie pomoże mu to, że się urodził jako Żyd i jest potomkiem Abrahama. Zresztą sam Jezus wydał taki sąd. Możecie przeczytać taki fragment w Ewangelii, gdzie jest powiedziane, że Jezus mówi, że na sądzie ostatecznym będzie lżej Sodomie i Gomorze niż Kafarnaum i Betsajda. Jezus mówi, w Betsajdzie, w Kafarnaum zrobiłem najwięcej cudów. Jak na sądzie ostatecznym może być lżej Sodomie i Gomorze, gdzie wszyscy zginęli, właśnie, niż w Kafarnaum i Betsajdzie? Nie chodzi o miasta, mury i ulice, tylko o ludzi. No, odpowiedź jest bardzo prosta, bo w Sodomie i Gomorze zginęły również wszystkie dzieci, kiedy Bóg zesłał sąd. I te dzieci są zbawione, no bo nie mogły pójść do piekła za grzechy ojców. Ale w Kafarnaum i w Betsajdzie, gdzie Jezus uczynił najwięcej cudów, dzieci nie zginęły przez katastrofę. Dorosły, stały się dorosłymi Żydami i rodzice przekonali te dzieciaki, że to był fałszywy Mesjasz, a nie prawdziwy. I całe miasto poszło do piekła, i Kafarnaum, i Betsajda. Tylko nieliczni uwierzyli w Jezusa. Dlatego Jezus mówi, na sądzie ostatecznym będzie więcej zbawionych z Sodomy i z Gomory niż z Betsajdy i z Kafarnaum. To Jezus wydaje taki sąd o Żydach. Jako Żyd. Nie Sebastian Zima jako pastor. Bo pewnie jak ktoś będzie słuchał tego kazania w internecie, to będę miał telefon. Jak ja mogę powiedzieć, że Żyd będzie niezbawiony bez Jezusa? No nie będzie. Jezus tak nauczył. Kiedy otworzymy sobie pierwszy list Piotra, 2:9, apostoł Piotr pisze coś takiego. Wy zaś rodem wybranym. Mówi to o nas, o dzieciach Bożych. Wy jesteście zaś rodem wybranym, rodem albo też gatunkiem, rasą, plemieniem, królewskim stanem kapłaństwa. Że Bóg nas wybrał i uczynił nas królewskim stanem kapłaństwa. Że każdy, kto się nawraca do Jezusa i staje się dzieckiem Bożym, to Bóg na ciebie patrzy jak na kapłana, czy na kapłankę. Że już nie ma podziału na kapłanów i na zwykłych ludzi. No, kościół, w którym się wychowałem, nadal tak uważa Kościół katolicki, ale to napisał apostoł Piotr. Nie masz podziału na kapłanów i na zwykłych ludzi. Każdy jest kapłanem i kapłanką. I Bóg mówi, i tutaj Piotr mówi, i Bóg to uczynił. Uczynił was królewskim stanem kapłaństwa, narodem świętym. I mamy problem, bo kiedy czytamy Stary Cały Testament, to naród święty to Izrael. A Piotr jako Żyd, który pisze ten list, mówi narodem świętym, kto jest? Dzieci Boże. Wy jesteście narodem świętym. I dokładnie to samo używa słowo, które jest użyte w 11 rozdziale Jana, w Mateusza. To jest dokładnie to samo słówko, które można tłumaczyć barbarzyński lud, poganie, naród, lud. No nie? Mówi, każdy, kto odda życie Jezusowi, staje się narodem świętym. Dzisiaj tutaj na tym nabożeństwie siedzi część narodu świętego. I dalej mówi, ludem nabytym. Ludem też można tłumaczyć tłumem, narodem, plemieniem. Czyli Piotr pisząc ten list używa kilku słówek greckich, które troszkę się między sobą różnią, ale mówi, wy jesteście nowym narodem. I dalej mówi, żeby cnotą głosiliście tego, który was z ciemności wydobył. Czyli cnota to chodzi o czyste życie, żebyście własnym czystym życiem, bezgrzesznym, ogłaszali tego, chodzi o Boga Ojca, że was wyrwał z ciemności. Z jakiej ciemności? No z królestwa diabła. Byliśmy w królestwie diabła, Bóg stanął na naszej drodze, użył kogoś, kto stanął na twojej drodze, zaczął ci mówić dobrą nowinę i ty w swoim sercu powiedziałeś tak, chcę iść za Jezusem. I Bóg cię wydobył z ciemności i dalej Piotr mówi, który powołał was, powołał albo dosłownie nazwał was po imieniu, zawołał was po imieniu do godnego podziwu, żebyś Bóg cię zawołał, żebyś zaczął podziwiać Jego światłość, to kim On jest. Ale główna myśl tutaj w tym wersecie, to zobaczcie, kilka razy trzech różnych słówek używa apostoł Piotr i mówi, jesteście rodem, narodem świętym i ludem. To my tworzymy nowy naród. I ten naród święty jest złożony z dzieci bożych na całej kuli ziemskiej ze wszystkich narodów. Więc musisz zdecydować w swoim sercu, co jest ważniejsze dla ciebie, bycie Polakiem czy bycie dzieckiem Bożym, bo to stoi troszeczkę czasami w sprzeczności. Wiecie, dlaczego to stoi w sprzeczności? Bo podczas II wojny światowej, czytałem, to jest prawdziwa historia, kiedy Niemcy wjechali już do Warszawy, wierzący Żyd, baptysta, poszedł do... Kiedy już Niemcy wprowadzili te oznaczenia, że musisz pokazywać, że jesteś Żydem, zamykali, poszedł do pastora Niemca w Warszawie i mówi, pomóż mi. A on mówi, nie mogę, bo Paweł w liście do Rzymian napisał, że muszę się słuchać władzy, muszę być podporządkowany, a władza mi powiedziała, że Żydom nie wolno pomagać. Co zrobił ten pastor? Postawił wyżej swoją narodowość niemiecką niż to, że należał do narodu świętego, czyli do dzieci bożych. I nie pomógł innemu dziecku bożemu, swojej rodzinie, który był Żydem jednocześnie. Rozumiecie? Nigdy nie możemy pozwolić na to, żeby jakakolwiek władza niemiecka, polska, ukraińska pozwoliła, że zaczniemy wierzyć w to, że naród, z jakiego pochodzisz, jest ważniejszy niż to, co zrobił Jezus Chrystus w twoim sercu, że należysz do narodu świętego. Prawda? A żyjemy w tak zwariowanych czasach, że władza, która rządzi w tym kraju, próbuje nas tak nastawiać, no nie? Że to jest coś wyjątkowego, że jesteś Polakiem. Nie, wyjątkowe to jest to, że jesteś dzieckiem Bożym. To jest wyjątkowe, prawda? Należysz do narodu świętego. Jesteś synem królewskim albo córką królewską. A o wiele niżej stoi polskość. I twoją najbliższą rodziną jest Rosjanin, taki Rusek, który się też nawrócił do Jezusa Chrystusa. Albo Ukrainiec. No ale jak można kochać Ukraińców za wołyń, no nie? Albo Ruskich za to, że w II wojnie światowej pomogli Niemcom na nas napaść. Zresztą nigdy nie pozwólmy sobie wmówić tego dziadostwa. Dzieci Boga to naród, który na ziemi, którego nie było na ziemi, ale jest dzisiaj i Chrystus to uczynił. Jest złożony z narodów na całej kuli ziemskiej przez cenę krwi Jezusa Chrystusa. I kiedy stajesz się dzieckiem Bożym, należysz do nowego narodu. Tworzysz nowe królestwo. Boże królestwo na tej ziemi i dzieje się to przez Jezusa Chrystusa. On jest królem tego królestwa. Ewangelia Jana 10:9 mówi, ja jestem bramą, jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Dlaczego jest powiedziane, że mamy przejść przez bramę, którą jest Chrystus i wejdziesz na zielone pastwiska do Jego Królestwa? Ale nie tylko wejdziesz, ale masz jeszcze z tego pastwiska wracać, wyjść, wchodzić i wracać. Po co? No po to, że jeśli już wejdziesz przez bramę, którą jest Chrystus, to nie bądź egoistą, który mówi, ale mi się udało, ale zbieg okoliczności, no nie, że udało mi się trafić w tą bramkę i być na zielonym pastwisku. Tylko wróć po tych, którzy jeszcze na tym pastwisku nie są. Dlatego słowo wejdzie i wyjdzie. Że powinieneś regularnie wychodzić i zabrać swoją rodzinę, sąsiadów, ludzi z pracy i powiedzieć, tam jest brama, kiedy przez nią przejdziecie, nazywa się Jezus Chrystus, będziecie narodem świętym. Wasze myślenie, wasze postępowanie się zmieni. On was uratuje. Dlatego jest powiedziane, wejdzie i wyjdzie. Kiedy otworzylibyśmy sobie jeden fragment z Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, Łukasz tu pisze, co Jezus powiedział o swoim królestwie. No bo staliśmy się narodem świętym, Mimo, że to się nie podoba niektórym wierzącym chrześcijanom, twierdzą, że dalej naród izraelski jest święty. Naród izraelski będzie w całości zbawiony. Ale list do Rzymian apostoł Paweł, również Żyd, to napisał, że jest odcięty od korzenia, którym jest Chrystus. A my zostaliśmy tam wszczepieni, no nie? Ale mamy dwa narody. Jest naród Izrael i naród kolejny, naród Boży, dzieci Bożych. I każdy Żyd, który się nawraca, w pierwszej kolejności jest znowu dzieckiem Bożym. Tworzy nowy naród. A w drugiej kolejności jest Żydem. Łukasz, 17 rozdział, dwa wersety mówią coś takiego. To jest wypowiedź naszego króla Jezusa na temat królestwa. Zapytany przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. I nie powiedzą oto tu albo oto tam jest. Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz was. Czyli tu macie fragment, który pokazuje wam, że Królestwo Boże, do którego należysz jako dziecko Boże, nie ma terytorium na kuli ziemskiej. To na pewno nie jest Polska i Częstochowa. Królestwo Boże, tu jest powiedziane, że jest w was, w waszych sercach. Że każdy, kto się staje dzieckiem Bożym, to jest część Królestwa Jezusa Chrystusa. To się dzieje przez ludzkie serca. Ono jest nieterytorialne. Ono dzieje się przez ludzi na całej kuli ziemskiej. Dlatego diabłu jest tak bardzo trudno to królestwo zniszczyć, zlokalizować, bo ono jest wszędzie, przez ludzi zbawionych. Dzieci Boże żyją w zepsutym świecie. Nadal, zobaczcie, żyjemy na tej kuli ziemskiej i to jest królestwo diabła. Kula ziemska kiedyś była własnością Boga. Bóg ją stworzył dla ludzi, dał nam w prezencie Adamowi i Ewie. I wiecie, co się stało, że oni to przehandlowali za wiedzę, za tajemną wiedzę. I teraz tym, który jest właścicielem kuli ziemskiej, jest diabeł. I zobaczcie, stajesz się dzieckiem Bożym, stajesz się częścią Królestwa Jezusa Chrystusa, a jednocześnie żyjesz w tym zepsutym świecie, który jest królestwem diabła. Żyjesz w dwóch królestwach. I Królestwo Jezusa, tak jak mówię, jest niewidoczne. I to my, jako dzieci Boże, ustanawiamy Królestwo Boże. Ustanawiamy Królestwo naszego Króla. I ono nie jest terytorialne, ono jest w naszych sercach. Jeszcze jeden fragment, który to dobrze tłumaczy, to jest Ewangelia Jana, też wypowiedź naszego Pana Jezusa Chrystusa. 15 rozdział i werset 19. Jezus to jeszcze dobitniej tłumaczy. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Zobaczcie, a wy jesteście na tym świecie. Nadal mieszkacie w tym samym mieście, pomimo, że staliście się dziećmi Bożymi, no nie? To o co chodzi Jezusowi? Zobaczcie, jeszcze raz. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby was. Tak można w innym tłumaczeniu jest tutaj trochę inaczej. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. No nie? I to jest ciekawe. Jeszcze całkiem niedawno może nie należałeś do Jezusa, do jego królestwa i miałeś znajomych, którzy cię bardzo lubili, bo piłeś z nimi wódkę, kradłeś i coś robiłeś. Nagle nawróciłeś się do Jezusa i ci sami znajomi cię, co? Nie akceptują. I możesz nawet ich zapytać, ale dlaczego mnie nie lubicie? No bo już z nami nie pijesz, nie kradniesz i nie kombinujesz. A ty mówisz, no ale ja, mi nadal na was zależy. Nie, nie, ty jakiś dziwny stałeś się. Ty do sekty poszedłeś. No właśnie. Do sekty, bo tą sektą jest Jezus Chrystus. No nie? Znam prawdziwą historię z Polski, gdzie chłopak, który był alkoholikiem, non-stop leżał pod płotem i matka się za niego wstydziła, bo to mała miejscowość, był na dnie i ktoś mu wytłumaczył dobrą nowinę. I chłopak się nawraca, Jezus go od razu uwalnia od alkoholu. Od tamtej pory podjął decyzję, że nie będzie już więcej brał alkoholu do ust. Zaczyna głosić innym dobrą nowinę w małej miejscowości. I matka do sąsiadki mówi tak. Już wolałam, żeby był tym alkoholikiem i leżał pod płotem, ale przynajmniej chodził do prawdziwego kościoła. A tak, to mi przyniósł wstyd na całą miejscowość. Dlaczego? Bo chłopak został uwolniony przez żywego Jezusa Chrystusa do alkoholu i ciągle gadał o Jezusie Chrystusie, no nie? I trochę inaczej gadał niż ten największy polski kościół. Trafił do sekty, tak, trafił do sekty pod skrzydła Jezusa Chrystusa Króla, no nie? Do jakiegoś innego królestwa. Już nie jest taki normalny Polak, bo normalny, bardzo wierzący Polak idzie w niedzielę do kościoła, na tygodniu kombinuje, oszukuje, kradnie, pije i robi co chce, ale to jest porządny polski Polak. No nie? No właśnie, Jezus mówi, gdybyście byli ze świata, gdybyście byli z Polski, żyli jak Polacy, Polska by was kochała, prawda? Ale kiedy zaczynacie żyć królestwem moim, mną, moim słowem, zaczynacie żyć tak, jak jest napisane w Biblii, to ci sami twoi Polacy, nawet rodzina powie, ale ci w tej sekcie tą Biblią wypruli mózg, no nie? Tą samą Biblią, którą oni słyszą w kościele, no nie? Tak to działa. Nie, żyjesz na świecie, ale nie jesteś już częścią świata. Jesteś w innym królestwie. Masz inne pragnienia w sercu, jeśli je masz, oczywiście. Narnia, ten film, jeśli ktoś z was oglądał, przynajmniej pierwszą część, to jest inna kraina, która jest w równoległym świecie. Jest to historia o dzieciakach, które żyją tak jak my w konkretnym kraju, w Anglii. I wiecie, że przez szafę, czyli przez taki portal czasowy, przechodzą do świata tak zwanego równoległego. I to nie jest wymyślona historia, to jest historia oparta o Biblię. Narnia jest oparta o Biblię. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Pamiętacie, że Bóg stworzył Eden. Eden, raj, nie jest na kuli ziemskiej. A pamiętacie, jak Ewa i Adam zgrzeszyli, co Bóg zrobił? Wygonił ich z Edenu. I gdzie oni trafili? Wsadził ich do statku kosmicznego i ufolutki ich przewiozły na kulę ziemską? Tak czytamy? Nie, jest powiedziane, że Bóg ich wygonił. Oni wyszli przez taką bramę, który był portalem czasowym, takim świetlanym, a w tej bramie stanął wielki anioł, archanioł z mieczem, żeby oni nie zmienili zdania i się nie cofnęli. I oni wyszli po prostu kilka kroków i nagle znaleźli się na kuli ziemskiej. Bo Eden, raj, istnieje w świecie równoległym do kuli ziemskiej. I jest pewna brama, która jest gdzieś na ziemi, tylko nie można jej znaleźć. I dokładnie tak jest w tej historii o Narni, że przechodzą przez szafę, przez taki portal świetlny, wrota świetne, do innego wymiaru czasowego, do świata, który istnieje równorzędnie. I wiecie dobrze, że życie na ziemi to nie tylko materia, że jest świat inny, duchowy, prawdziwy. I że ten świat, na którym my żyjemy w Giżycku i w okolicach Giżycka, to ten świat się starzeje i przemija, prawda? A tamten nie. Tamten jest prawdziwy. Tam nie możesz już przeminąć. Dla nas wrotami świetnymi, czytaliśmy ten werset, kto jest? Jezus Chrystus. To przez Jezusa Chrystusa, który jest, w ogóle nazwał siebie światłością, że jest, On jest światłem, przechodzisz do innego życia, do Królestwa Jego. Kiedy przechodzisz przez Niego. Nadal żyjesz na tej ziemi zepsutej, na tym świecie, który należy do diabła i jednocześnie żyjesz w dwóch światach. Jak te dzieci z Narni? Zobaczcie, one jednocześnie były mieszkańcami Anglii, a jednocześnie trafiały do Narni, no nie? I miały tego świadomość. Po pierwszej części. Bo jak najpierw trafiły do Narni, to stwierdziły, że coś jest nie tak. Zobaczcie, kiedy wchodzisz przez bramę, którą jest Chrystus, do Królestwa Jezusa Chrystusa, bo oddajesz Mu swoje serce, wszystko się w tobie zmienia. Zupełnie twoja świadomość i twoje serce powinny się całkowicie zmienić. Stajesz się po pierwsze dzieckiem Boga, tworzysz inny naród, masz świadomość, że jesteś narodem świętym na tej ziemi, trochę się czujesz jak ufoludek. Zresztą twoi znajomi ci mówią, że cię odbiło, że jesteś jak ufolud. Do tej pory piłeś, teraz nie pijesz. Paliłeś, nie palisz. Kłamałeś, nie kłamiesz. Masz świadomość, że Bóg mieszka w tobie, Duch Święty. Nie podlegasz rządom już tego diabła. On już nie ma prawa do ciebie. I ty zaczynasz to czuć, że on zaczyna być agresywny wobec siebie. Do tej pory ci nie za bardzo nie przeszkadzał, kiedy nie należałeś do Jezusa. Jesteś wrogiem diabelskiego porządku. Diabeł zaczyna cię traktować jako wroga i chce cię zniszczyć. Dlatego cię ludzie nienawidzą, którzy należą do niego. I kiedy ktoś należy do Królestwa Jezusa Chrystusa, powinna następować powolna zmiana jego świadomości, kim jesteś, co chcesz zrobić dla Boga, do czego Bóg cię w ogóle powołuje w swoim królestwie. To powinno być. Powinno to do ciebie docierać, że nie tylko się cieszysz, że Bóg cię znalazł, zbawił i jesteś częścią Jego królestwa, ale powinny się pojawiać pytania w tobie: Boże, co ja mam robić w tym królestwie Twoim? Do czego chcesz mnie użyć? To jest normalna zmiana. Jesteś dziedzicem Królestwa Bożego. Tu i teraz, mieszkając na tej zepsutej kuli, jesteś częścią Narni. I do większości ludzi wierzących to w ogóle nie dociera. I tu mamy poważny problem. Bo to życie ziemskie, na którym nadal jesteś, tak mocno cię przytłacza i tak mocno napędza, jak kołowrotek dla chomika, że niektórzy z nas tak zasuwają w tym kołowrotku, że w ogóle nie widzą tego, co się dzieje za kołowrotkiem. Bo życie tak szybko pędzi, no nie? Jak ktoś jeszcze lubi internet, komórkę, to w ogóle nie dociera do niego, że żyje, że jesteś częścią Narni, Królestwa Bożego. Większość dzieci Bożych nie wie, kim są, co Bóg przez nie chce dokonać w Królestwie Bożym i dlaczego dzieje się to, co się dzieje w twoim życiu. Jak to możliwe? Wiecie, że dzieci w tej pierwszej części Narni nie uświadamiały sobie, że są z rodu królewskiego. Pamiętacie tą pierwszą część? Kiedy ten bóbr z nimi rozmawia? One w ogóle są zdziwione, że on gada, no nie? No w niebie też są takie dziwne stworzenia, które gadają. I kiedy ten bóbr do nich mówi, czy wy zdajecie sobie sprawę, że jesteście dziećmi królewskimi, że wy jesteście królami Narni? One stwierdziały, że po prostu bóbr zwariował, no nie? One chciały wrócić do Anglii, do normalnego życia. Tak jak większość dzieci w naszym kościele. Chciałyby, żeby ich koledzy i koleżanki w szkole stwierdzili, że twoi rodzice są dziwni i chodzisz do sekty, ale jesteś normalna, taka jak my. To jest największe szczęście naszych dzieci, prawda? Żeby rówieśnicy ich akceptowali. I w Narni tak było. Te dzieci sobie nie uświadamiały. Nie docierało nawet do nich to, co król Aslan do nich mówił. Aslan to jest Chrystus w tej w Narni. Jezus jest królem. I nie docierało do nich, co Aslan chce przez nich zrobić dla Narni w życiu ziemskim. Chciały cały czas życia ziemskiego. I wiecie, jedna z tych dziewczynek ciągle powtarzała reszcie rodzeństwa. Ale mama chciała, pamiętacie to? Mama prosiła, żebyśmy się nie pakowali w kłopoty i żeby nam się nic nie stało. To była główna mantra tej dziewczyny, no nie starszej. Ale mama mówiła, żadnych kłopotów, wracamy z powrotem. Tu stoi Aslan i mówi, zobaczcie, to jest prawdziwa rzeczywistość. A ta dziewczynka ciągle powtarzała rodzeństwu, ten lew jest podejrzany. Nie słuchajmy go, wracajmy do Anglii. Macie tak? Bo mama mówiła, żeby się nie pakować w żadne kłopoty. Żeby tylko przeżyć. To była główna myśl tych dzieci. Żeby tylko przeżyć. I tak żyją ludzie tutaj w tym ziemskim świecie. Żeby przeżyć, żeby było miło i dobrze. I większość dzieci Bożych w takich kościołach jak nasz dalej żyje sensem i celami królestwa diabła, czyli tego świata. Dzieje się tak, że dlatego, że większość dzieci Bożych jest ślepa i głucha na głos Ducha Świętego. Większość dzieci Bożych, i powiem wam, że jak pracowałem przez wiele lat w Kościele Baptystów, który jest mało, bym powiedział, charyzmatyczny, a teraz mam więcej czasu, spędzam z charyzmatykami, możecie nie wierzyć w to i sprawdźcie. Procent ludzi w Kościele Baptystów, która słyszy głos Ducha Świętego i ludzie, którzy naprawdę słyszą głos Ducha Świętego u charyzmatyków, to jest dokładnie tyle samo. To jest szokujące, no nie? Że jedni się mówią, a my jesteśmy charyzmatykami. My uznajemy głos Ducha Świętego, dary Jego i Bóg u nas działa. Mój kolega, który był pastorem baptystycznym, Adam Kościuszko, miał sekretarkę w Lidze Biblijnej, która była ze zboru charyzmatycznego i kiedyś tak siadł i mówi tak. Słuchaj, ile tak w ostatnim roku u was było uzdrowień? Takich, że ktoś poszedł do lekarza i ma dokument, że został uzdrowiony z nieuleczalnej choroby. Ona mówi 3. A Adam mówi, zobacz, a ja jestem baptystą i u nas też były ze trzy. Pamiętaj, mi to opowiadał. Mówi, jaka więc jest różnica między moim kościołem, w którym ja jestem pastorem, a twoim? Jak ty ciągle tak się szczycisz, że jesteś w zborze charyzmatycznym. Większość dzieci bożych jest głucha i ślepa na głos Ducha Świętego. To powiedział Louis. Lewis pisze się, pan profesor, bardzo znany, który napisał bardzo fajną książkę Listy Starego Diabła do Młodego, gdzie diabeł, jeden demon szkoli drugiego, jak pracować z ludźmi. Powiedział coś takiego. To, co widzisz i słyszysz, w dużym stopniu zależy od tego, gdzie stoisz. Zależy też od tego, jakiego rodzaju osobą jesteś. Jeszcze raz to przeczytam. To, co widzisz i to, co słyszysz, w dużym stopniu zależy od tego, gdzie stoisz. Zależy też od tego, jakiego rodzaju osobą jesteś. Zrozum, że jeśli całym sercem idziesz za Królestwem Króla Jezusa Chrystusa, to o wiele więcej widzisz i słyszysz. Ale jeśli jedną nogą stoisz w Królestwie Króla, a drugą w tym świecie i ten świat diabelski, to życie, w którym tutaj jesteśmy, tak nas napędza, żeby tylko przeżyć, to co widzisz? Widzisz to ciągłe kłopoty w pracy, brak finansów, to i tamto. Żyjesz tak naprawdę światem, tym światem. Nie żyjesz Królestwem Jezusa Chrystusa. I w dużej mierze to zależy od ciebie, jaką podejmiesz decyzję, którym królestwem naprawdę chcesz żyć. Bo jeśli ktoś z was podejmie decyzję, że chce żyć Królestwem Narni, Jezusa Chrystusa, wtedy będziesz naprawdę widział i słyszał. Ale nie spodobają ci się rzeczy, które zobaczysz i usłyszysz, bo Bóg będzie chciał zmienić twoje myślenie i cię użyć. I przeżyjesz szok, bo nie będzie ci już zależało na tym świecie. Nie będzie ci już zależało, kto będzie rządził Polską po najbliższych wyborach. Nie za bardzo będziesz przykładał uwagę do szczegółów związanych z twoim domem, samochodem i pracą. Zdasz sobie sprawę, że to są sprawy mało istotne. Dlaczego? Bo Królestwo Jezusa Chrystusa Narni. I zobaczcie, jeśli obejrzeliście tę pierwszą część, to w drugiej już części Narni oni czekali, kiedy znowu się przeniosą do Narni. Dlaczego? Bo bardziej pragnęli być w Narni niż w Anglii. Prawda? Bo w Narni byli królami, a w Anglii kim byli? Ten najstarszy chłopak bił się z gośćmi, którzy go prowokowali. No nie? Był nikim. I wiesz, kim jesteś w tym świecie? Nikim. Mało tego, jesteś wrogiem tego świata. Diabeł będzie używał ludzi z tego świata przeciwko tobie, bo tu jesteś nikim. Ale w Narni, w Królestwie Boga, jesteś kimś, jeśli za tym pójdziesz. Dla większości dzieci Boga najważniejsza, bardzo często, wiele dzieci bożych, którzy należą do Królestwa Jezusa Chrystusa, tak mocno są pochłonięci tym światem, w którym żyją, że dla nich jest najważniejsza praca zawodowa, sukcesy w pracy zawodowej, sukcesy finansowe. Dla wielu dzieci bożych najważniejsze jest zdrowie ich dzieci, żeby tylko rodzina nie chorowała, niektórzy mówią. Zazwyczaj to słyszysz, kiedy ktoś ci życzenia składa. No i życzę ci, żebyście nie chorowali. Jak tam u was? Dobrze? Wszyscy zdrowi? No to chwała Bogu. To jest najważniejsze, zdrowie. Dla niektórych dzieci bożych najważniejszą rzeczą jest mąż, żona, którzy mogą nawet zamienić się w takiego bożka. Ogólnie rodzina jest najważniejsza. Żebyśmy byli szczęśliwi i żeby było miło. To jest najważniejsza rzecz. Dla niektórych jest bardzo ważne, żeby mieć fajny dom albo fajny samochód i tak dalej. Albo żeby spełniały się nasze marzenia, które mamy na tej kuli ziemskiej. Ale jeśli chcesz zobaczyć Królestwo Boże, chcesz być częścią tego Królestwa i chcesz, żeby cię Bóg użył, to ludzie szerokich horyzontów nie pozwalają, by zaślepiły ich tymczasowe okoliczności. Ludzie, którzy chcą żyć Królestwem Jezusa Chrystusa, nie pozwolą, żeby Królestwo tego świata zaślepiło cię. I pragnienia tego Królestwa świata. Dzieci Boże, które żyją dla siebie i dla własnych pragnień żyją, czyli żyją w tym świecie realnym, który przemija, a jednocześnie te dzieci Boże modlą się, żeby Bóg je użył w swoim królestwie, to musi to do nas dotrzeć, że te dwa królestwa ze sobą walczą. I to jest sprzeczność. Nie możesz sobie fajnie ułożyć życia w tym królestwie i jednocześnie całym sercem być w tamtym, bo te dwa królestwa ze sobą walczą. Królestwo diabła, czyli ten świat, na którym żyjemy, to okres, który przemija w twoim życiu. To jest, ty jesteś przechodniem tutaj tylko. To jest na pewien czas tu żyjesz. To nie jest sedno życia dziecka Bożego. Ale wiele dzieci Bożych, z którymi rozmawiałem też i sam tak funkcjonowałem przez wiele lat. Nie mówię, że ja byłem, jak się nawróciłem, to dotarło do mnie to, co dzisiaj do was mówię. Ale sam też tak funkcjonowałem, że wielokrotnie było tak, że płakałem, byłem załamany i mówiłem ciągle do Boga: Boże, gdzie jesteś? Przecież nie spełniają się pragnienia mojego serca. Jestem nieszczęśliwy. A ja chcę być szczęśliwy tutaj, na kuli ziemskiej. Dlaczego nie działasz w moim życiu? Wiele razy tak się modliłem. Dlaczego, Boże, nie dajesz mi to, o co cię proszę? A przecież wiem, że jesteś dobry i chcesz mi to dać, no nie? No właśnie nie, niekoniecznie. Bo nie wszystko, co ty myślisz, że jest dobre dla ciebie. Ale królestwo diabła ciągle powtarza. Wiecie, co królestwo diabła, ten świat mówi do ciebie ciągle i wokół to słyszysz? W telewizji, w radiu, kiedy jedziesz samochodem, co ludzie mówią? Królestwo diabła mówi do ciebie cały czas coś takiego. Jesteś tego warta. Prawda? Ciągle to słyszycie w telewizji, w reklamach. Jesteś tego warta. Coś ci się należy od życia. Zakosztuj luksusu, żyje się tylko raz. Prawda? Zaszalej, pojedź na drogie wakacje. To mówi królestwo diabła do ciebie. Zupełnie co innego słyszysz z królestwa Boga. Jeszcze jeden fragment. Zobaczmy sobie Ewangelię Jana. 12 rozdział, dwa wersety. Bardzo często, jak z kimś się robię, to tłumaczę te wersety tak trochę głębiej. 12 rozdział Ewangelii Jana, 25 i 26 werset. I to jest wypowiedź naszego króla, szefa królestwa. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. A jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój ojciec. I prawie w każdy... Znaczy, ja nie spotkałem dobrego tłumaczenia tego wersetu 25. Tam nie jest życie. Znaczy, to słowo greckie ma wiele znaczeń i można je przetłumaczyć życie, ale tam jest użyte słowo greckie, które brzmi psychika, psyche, czyli dusza. Dusza to jest twój intelekt, uczucia i wola. Twoje marzenia, to kim jesteś, do czego dążysz. Czyli Jezus mówi, jeśli miłujesz siebie, swoje życie, masz swoje marzenia, pragnienia na tym świecie, to, co mówi, zobaczcie, jak wstrząsającą rzecz mówi. Jeśli miłujesz swoje życie na tym świecie, utracisz je. Ale kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, że musisz znienawidzić ten świat dosłownie, powiedzieć, Boże, nieważne, jakie ja mam pragnienia i marzenia, ważne, co twoje królestwo chce. Zobaczcie, to jest zupełnie w sprzeczności. Te dwa królestwa w tobie walczą. Jezus chce zobaczyć postawę w nas, że ważniejsze jest Jego królestwo w twoim sercu niż to, że ty żyjesz w Giżycku czy pod Giżyckiem. Jezus mówi, że jeśli ja zobaczę, że zwycięża moje królestwo w twoim sercu, że znienawidzisz życia tutaj na tym świecie, to dopiero moje życie wieczne zaczyna w tobie działać. Mało tego, kiedy ja to zobaczę, że ty chcesz mi służyć, to wtedy dopiero ja cię pociągnę i pójdziesz za mną. I będziesz wiedział, gdzie ja pracuję, w czyich sercach ludzi, w Giżycku i w okolicy. Będziesz wiedział, gdzie ja już jestem. I się dołączysz do tej pracy. A kiedy mój ojciec zobaczy, że ty stawiasz wyżej królestwo moje niż królestwo tego świata, mój ojciec się umiłuje i uczci. Wiecie, co to znaczy, kiedy Bóg cię uczci? Da ci wszystko, co chcesz z tego królestwa tutaj na ziemi, bo zobaczy, że to są już dla ciebie śmieci. Tak to działa, ale w pierwszej kolejności Bóg musi zobaczyć, że Królestwo Boże w nas zwycięża. I Bóg stale ciebie pyta. Stale. Jeśli się wyciszysz, kiedy dzisiaj po tym kazaniu wrócisz do domu albo jeszcze dzisiaj na nabożeństwie, wiecie, jakie Bóg wam zada pytanie po tym kazaniu? Kiedy sobie uświadomisz, że są dwa królestwa, w których żyjesz, zada ci pytanie, według którego królestwa chcesz żyć? Albo według którego królestwa żyjesz? Czy królestwo świata, czy moje królestwo jest ważniejsze dla ciebie? Co jest w twoim sercu? Bóg ci to powie. Jeden z najbardziej znanych wersetów, który uczymy dzieci na szkółce niedzielnej, Ewangelia Marka 6:33. Co tam jest napisane? Dzieci się uczyły na szkółce. Czy ktoś pamięta? Najbardziej znany werset. 6:33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Jeśli ktoś postawi w swoim życiu Królestwo Jezusa Chrystusa wyżej niż Królestwo Diabła, czyli praca zawodowa, finanse i wszystko, co i, no, trzeba tu żyć. Ja wiem o tym i Bóg to wie. I Biblia to wie. Ale jeśli Bóg zobaczy, że Królestwo Jezusa jest najważniejsze w twoim życiu i idziesz i pytasz się, Boże, co ja mam robić w Królestwie, do czego chcesz mnie użyć i powiesz, to, co ja chcę tutaj na ziemi jest śmieciem, to Bóg ci doda te śmiecie. Bo on wie, że potrzebujesz pieniędzy, pracy zawodowej, domu i samochodu. Zobaczcie, ale to jest 33, ale co jest powiedziane wcześniej od 31? Nie troszcz się więc, nie troszcz, to jest złe znowu tłumaczenie, no bo to jest, bo my się troszczymy o wiele rzeczy. Tam jest w greckim, nie zamartwiaj się, mówiąc, cóż będę jadł. No ale co ja będę jadł? Jak się będę tak myślał tylko o Jezusie i troszczył o Królestwo Boga, to co ja będę jadł? Gdzie ja będę pracował? Albo co będę pił? Albo w co się ubiorę? 32 werset jest wstrząsający i to mówi Chrystus do nas, do swoich dzieci. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Czy dociera do nas, że jeśli Bóg patrzy na twoje serce i widzi, że non-stop się zamartwiasz, o swoją pracę zawodową, o finanse, o domek, o samochód, o wszystko, co jest związane z królestwem diabła, tutaj na ziemi, to mówi Bóg, jesteś poganinem. Jesteś poganinem. Tak postępują poganie. Moje dziecko żyje na tym zepsutym świecie i żyje moim królestwem i się już nie martwi. Różnica między dzieckiem Bożym a poganinem jest taka, że poganin się non-stop martwi i się boi. A dziecko Boże mówi, ufam Tobie, Królu. Wiesz, że muszę gdzieś spać, wiesz, że muszę się w coś ubrać, wiesz, że muszę pracować, żeby mieć za co żyć i wyżywić rodzinę. I Bóg mówi, tak, wiem i się o to zatroszczę. I dlatego ten 32 mówi, bo o to wszystko poganie zabiegają, wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Jezus mówi, mój Ojciec wie, ale to są tylko rzeczy, które przemijają. Wiecie, że możesz być dzieckiem króla? Możesz. Jesteś dzieckiem króla. I żyjesz jak dziecko pogańskie? Jakbyś nie był dzieckiem króla? Jesteś dzieckiem króla, ale nie żyjesz jak dziecko króla. Nie ufasz mu, nie żyjesz jak w pałacu, nie masz świadomości, że masz dostęp do wszystkiego, bo królestwo króla nie działa w tobie. No nie? Tylko działa to królestwo tego świata. I niestety, takie brzydkie porównanie, ale dzieci króla, dzieci Boże, często można porównać do nadgniłego jabłka. Trochę zdrowego jabłka i trochę zgnitego jabłka. Trochę królestwa króla i trochę gnilizny królestwa diabła. No i pytanie, co w tobie zwycięży? Czy zgnilizna, czy ten świat cię całkowicie pochłonie? Znam bardzo dużo ludzi wierzących, którzy są po 20 lat wierzący. I po prostu tak są zaganiani w biznes i w robienie kasy. I kiedy ich zapytasz, co ostatnio czytałeś, komu ostatnio pomogłeś, co robisz dla królestwa, oni mówią, nie mam czasu, wiesz? Znam masę takich ludzi. Bogu w ogóle jest bardzo trudno znaleźć kogoś w Polsce, komu mógłby powierzyć miliony złotówek, żeby on mógł je przeznaczyć na misję i na budowę kościoła. Wiecie dlaczego? Bo jak już kogoś znajduje, to ta osoba myśli, że to Bóg, że on jest taki szczególny, że to wszystko dla niego. A Bóg mówi, nie, to ma tylko przez siebie przepłynąć. Bogu jest bardzo trudno znaleźć Polaka, który w sercu jest wolny od pieniędzy. I po prostu Bóg posyła mu tyle kasy i on pyta się, Boże, gdzie mam to dać? Komu dać? Gdzie to wysłać? Znam prawdziwą historię z Indonezji, największy kraj islamski na świecie. Pewien chrześcijanin, biznesmen, miał 2 miliony długu. 2 miliony dolarów długu. I groziło mu więzienie. Sędzia go chciał włożyć do więzienia. I firma Nokia, to było wiele lat temu, podpisała z nim wyłączność, że on będzie ich głównym biznesmenem na cały kraj i będzie wprowadzał komórki Nokia. I w ramach zaufania dali mu 500 000 dolarów za darmo. O tak, po prostu mu dali, powiedzieli, to jest taki nasz kredyt zaufania do ciebie. Mógł pójść do banku, wpłacić te 500 000 i miałby już tylko długu 1,5 miliona zamiast 2. Wiecie, co on zrobił? Wysłał te 500 000 dolarów do Afryki, żeby wydrukowali za to wszystko Biblię. I przyszedł inny wierzący i mówi, słuchaj, nie odbiło ci, przecież grozi ci więzienie. Przecież mógłbyś mieć już mniejszy dług. A on mówi, to są tylko papierki. A ludzie w Afryce potrzebują bardziej Słowa Bożego niż ja tych papierków. Jak Bóg mi dał ten projekt z Nokią, to mnie nie wsadzą do więzienia i Bóg mnie wyprowadzi z tych długów. Rozumiecie? Ten człowiek pomimo długów był wolny w sercu od pieniędzy. Ale to trzeba podjąć decyzję, czy chcesz być w Królestwie Króla, czy żyć z tym zgniłym światem. I Bóg szuka ludzi, którym może powierzyć bardzo duże pieniądze, wielkie służby i wielką moc Ducha Świętego. I jest mu strasznie trudno takich ludzi znaleźć w Polsce. Dlaczego? Bo większość Polaków, wierzących, protestantów, charyzmatyków jeszcze, szczególnie charyzmatyków, to są ludzie, którzy sobie ciągle powtarzają, będzie dobrze. Zasuwają w tym świecie diabelskim, ryją ciągle jak krety i ciągle chcą sobie coś tam dołożyć finansowo i tak dalej, ale są bardzo daleko od królestwa. Wiecie, po czym można poznać, co w tobie zwycięża? Czy królestwo Boga, czy królestwo diabelskie? Jak można to rozpoznać, że ktoś stoi obok cię, obserwuje, rozmawia z tobą, pije kawę? Po czym to można rozpoznać, że raczej się skłaniasz ku królestwu Boga albo raczej ku królestwu diabła? Po twoich dążeniach. Co robisz? Czym żyjesz? O czym najczęściej mówisz? O czym rozmyślasz, kiedy nikt nie widzi twoich myśli, tylko Bóg? Pomyśl przez chwilę. Gdzie ty najczęściej jesteś w swojej głowie, w swoim sercu? Co masz najczęściej przed oczami? Teraz mówię do młodych. Kiedy nie śpisz, to co masz przed oczami? Komórka? Gdzie jesteś? Pewien pastor, który już nie żyje, Godawa ma na imię, na nazwisko, powiedział coś, zapisał w książce coś takiego. To, czego słuchasz, pokazuje, dokąd zmierzasz. To, czego słuchasz, pokazuje, dokąd zmierzasz. To, jak słuchasz, pokazuje, jak daleko zajdziesz. To, jak słuchasz, to bardzo często Sławek Jagiełła, facet najbardziej znany w Polsce od zakładania kościołów, od projektów zakładania nowych kościołów, powtarza. Mówi, kiedy głoszę wykład i na sali są wszyscy, którzy chcą założyć nowy kościół i większość w ogóle nie ma żadnego notesu i nic nie notuje, to Sławek mówi, ja już wiem, jaki on kościół założy. Kościół jednoosobowy albo Góra Dwu, i on i jego żona. Zobaczcie, to, czego słuchasz, pokazuje, dokąd zmierzasz, czym się karmisz. To nauczasz Biblia. Co siejesz, to zbierzesz, prawda? To, jak słuchasz, pokazuje, jak daleko zajdziesz. Jeśli ktoś stale mówi o swojej pracy, o finansach, ile chciałby jeszcze zarobić, no to sami sobie odpowiecie, jakim królestwem żyję. Jeśli ktoś stale mówi o swoim zdrowiu, że boi się śmierci, to jakie królestwo w nim działa? Królestwo strachu czy królestwo zaufania do Boga? Jeśli ktoś stale się czegoś boi, śmierci własnych dzieci albo koronawirusa. Wiecie, jak wielu wierzących dzisiaj w Polsce panicznie się boi koronawirusa? Jak oni chcą żyć w tym kraju? Oni naprawdę uwierzyli w polską telewizję, że jest super i rząd nami bardzo dobrze kieruje. Oni chcą zobaczyć ten sukces za 4 lata. Dlatego nie chcą, żeby koronawirus ich wyciął. To jakim królestwem ta osoba żyje, która tak strasznie się boi śmierci? Albo jeśli ktoś jest załamany, że nie spełniają się jego marzenia i plany życiowe, to jakim królestwem żyje? Jak ja się cieszę, że większość moich marzeń się nie spełniła. Kurczę, gdzie bym był, gdyby się moje marzenia spełniały wszystkie, o które Boga prosiłem? To by była katastrofa totalna. To powiedziała mądra kobieta. Boże, dziękuję Ci, że nie wszystkich modlitw wysłuchujesz. To była bardzo mądra kobieta. Boże, dziękuję Ci za to, że nie wszystkie moje modlitwy i wszystkie moje marzenia spełniłeś, bo bym siedział po prostu w wielkiej dziurze. To też Godawa, pastor nieżyjący, powiedział, upór to uwielbianie samego siebie, swojego zdania. Jak się ktoś uprze w czymś, co nie jest dobre dla ciebie, to wiesz, jak to się kończy. Wiecie, kto najczęściej dokręca ci śrubę w życiu, że ci się nie chce żyć? Że ci się coś nie udaje, nie dzieje się według twoich planów? To nie diabeł dokręca ci śrubę. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym i Bóg widzi, że nie żyjesz sednem Królestwa Boga, wiesz, kto ci dokręca śrubę? Diabeł by ci dokręcał śrubę, jak widzisz, że stoisz obok Królestwa Bożego? Po co? Jak już jesteś poza Królestwem, no nie? Diabeł tylko będzie mówił, dobrze żyjesz. Nikt ci nie rozumie w ogóle, i pastor ci nie rozumie, i kościół ci nie rozumie, żona ci nie rozumie, nikt ci nie rozumie. Masz prawo tak żyć, wyluzuj. Diabeł ci nie będzie jeszcze dokładał więcej problemów. Kto ci dokręca śrubę, że nie dzieje się według twoich marzeń i pragnień? Bóg Ojciec. Bo On widzi, że to dziecko, Jego dziecko, zamiast żyć w Jego królestwie, żyje w królestwie diabła. Że ten świat go tak nakręca, że jest obok. To też powiedziała wierząca kobieta, Helen Keller się nazywa. Ta jej wypowiedź jest totalnie niecharyzmatyczna. Dziękuję Bogu za moje kalectwo, bo przez nie odnalazłam siebie, moją pracę, mojego Boga. Szok. Kobieta musiała wylądować na wózku inwalidzkim, stracić zdrowie, żeby mogła poznać żywego Boga i znaleźć sens w życiu. Przykładem innej kobiety jest Joanie, prawda? Kiedyś dziennikarz zapytał ją, ma męża, 2 dzieci, zapytał, chciałaby pani znowu chodzić? Ona, pyta pan o to, czy chciałabym z mężem pójść wzdłuż morza na spacer z dziećmi? Tak. Ale tak naprawdę pan pyta, czy chciałabym chodzić? To nie. Bo przez to, że ja nie chodzę, jeżdżę na wózku, nawróciło się 1000 ludzi, bo kiedy ja na wózku podjeżdżam do kogoś, kto siedzi na wózku, bo złamał sobie kręgosłup i oskarża o to Boga, a ja mu mówię o tym, co Jezus zrobił w moim sercu, jak bardzo kocham Jezusa, to tylko ja mogę do Niego przemówić, bo On nikogo zdrowego nie posłucha. Zobaczcie, dziękuję Bogu za moje kalectwo. Ta kobieta zrozumiała, co Bóg chce zrobić przez swoje królestwo w jej życiu. A nie ciągle siedzi na wózku, mówi, Boże, ja chcę chodzić. Ja chcę. Bardzo często dzieci Boże nie pytają, Boże, co Ty chcesz? Tylko chcą, żeby Bóg zwrócił uwagę na to, co my chcemy. Ale to jest królestwo diabła nas tego uczy. Jesteś tego warta. Jest jedno życie. Wykorzystaj życie na maksa. Zaszalej. Kończąc już, królestwo Króla Jezusa, już kilka ostatnich zdań. Królestwo Jezusa Króla, któremu służymy, to po tym możesz poznać, że za tym idziesz i to się dzieje w twoim życiu, to jest brak strachu w sercu. O to, co będzie. Kiedy ktoś zaczyna żyć królestwem króla, po prostu strach zaczyna wyparowywać z ciebie. Królestwo króla to, że chodzisz w mocy, że nie czujesz się jakiś super pomazany przez Ducha Świętego, ale ktoś jest chory, kładziesz ręce i nagle osoba zostaje uzdrowiona. I nie reagujesz tak. Ojejku! I naprawdę nie boli! Niemożliwe! Jesteś najbardziej zdziwioną osobą w sali, no nie? Zaproponowałeś modlitwę, kogoś naprawdę przestało boleć i nie ma bardziej zdziwionej osoby niż ciebie. To znaczy, że to się dzieje raz na całe twoje życie. Ale ktoś, kto chodzi królestwem króla, to od niechcenia kładzie rękę, modli się i oczekuje, że zadziała królestwo króla. Królestwo króla to dobra nowina. Człowiek, kiedy chodzi, żyje królestwem króla, on się nie zastanawia, czy dzisiaj będzie głosił, czy nie będzie. On po prostu, jak ma okazję, to mówi o Jezusie. I nie przeżywa tego. Ale jak to zacząć? Kurczę, jak to zacząć? No, pomyślą w pracy, że zwariowałem, jak powiem o Jezusie. No nie, nie, no głupio do facetów podejść i powiedzieć o Jezusie. Nie, ja jestem przecież prawdziwym Polakiem, mężczyzną. Wstydzę się. No to kto tak żyje? Tak żyje człowiek z królestwa diabła, który się wstydzi. Człowiek, który żyje królestwem Chrystusa, w ogóle już nie myśli o wstydzie. Bo jest w królestwie króla. Królestwo króla w tobie to przemiana charakteru. Że spotykasz znajomych i mówią, to ty czy nie ty, bo wyglądasz jak ty, ale zachowujesz się jak nie ty ze starych lat. A ty mówisz, bo ja już jestem w królestwie króla. Królestwo króla to list do Galacjan, owoc ducha, miłość, cierpliwość, delikatność itd., itd. To jest królestwo króla. Królestwo to szukanie dobra bliźniego bardziej niż swojego. No, to jest najtrudniejsze z tej całej listy. Że po prostu bardziej ci zależy, żeby jemu było lepiej, temu bratu czy siostrze niż mi. W czym mogę ci pomóc? No ale to będzie, ktoś mówi, to będzie kłopotliwe dla ciebie. No jechać przez całą Polskę, poświęcić mi czas. Tak, bo cię kocham, bo mi zależy na tobie, na twoim dobru. To jest królestwo króla, że szukasz dobra bliźniego. Bardziej niż swojego. I ostatnia wypowiedź. Max Lucado, taki człowiek wierzący. Bóg nie nagradza nas za zdobycze, lecz pochwala nasze poddanie. Bóg nie nagradza cię za to, ile wyszarpiesz z królestwa diabła, z tego świata. Boże, udało mi się zarobić drugą pensję. Dam troszkę więcej niż 10% do kościoła. Cieszysz się? I Bóg mówi, szaleje na tronie. No. To nie o to chodzi, żebyś coś wyszarpał z królestwa diabła i przyniósł do kościoła jak lwica na polowaniu albo lew. I Bóg wtedy się cieszy. Jemu chodzi, żebyś mu się całkowicie poddał i zaczął żyć jego królestwem. Bo królestwo króla ma swój rytm, ma swoją moc. Jak mu się poddasz, to jesteś jak w precyzyjnej maszynie, która działa. Kiedy żyjesz królestwem diabła, to tak jakbyś kosą kosił. Ale kiedy przysiadasz się do królestwa króla, to jakbyś do kombajnu wsiadał. Dzieje się po prostu, odpalasz i jedziesz. Ludzie się nawracają, finansowo ci lepiej, wszystko się zaczyna układać, bo żyjesz królestwem króla. I ciągle w nas odbywa się walka. W nas, w dzieciach bożych. No bo dzieci, ludzie niewierzący, słuchajcie, oni nic nie wiedzą o królestwie króla. Ale to, co Boga bardzo rani i zasmuca, to, że nawet jego dzieci nie wiedzą nic o królestwie króla. I powiem wam, że jak to opisałem, to też jest dla mnie odkrywcze, no nie? Że już od pewnego czasu zacząłem to rozumieć, ale to jest niesamowite być dzieckiem króla, być w królestwie króla i przestać się dziwić, że królestwo ma moc, że królestwo działa. Ale pod jednym warunkiem, jeśli będę mu posłuszny, no nie? Królestwu i jego zasadom. I jeśli Bóg zobaczy, że ja w ogóle już nie chcę żyć tym królestwem świata, nieważne, czy więcej zarobię, czy mniej, czy stracę, czy nie. Jestem na wojnie. To jest normalne, że diabłu wypowiedziałem wojnę. On wie, że jestem częścią królestwa. No to chce mnie zabić. Diabeł chce wykorzenić królestwo króla z Giżycka. Chce wyrwać się z korzeniami, jak kurzejkę z ręki. Bo on nie akceptuje królestwa króla. A ty jesteś częścią królestwa króla. Oczywiście jest mu na rękę, jak cię tak uśpi, że nie, pozornie jesteś tylko w królestwie króla, ale żyje królestwem diabła. No to to jest mu na rękę. On mówi, chomik! Wtedy diabeł na ciebie patrzy i mówi, chomik w kołowrotku. Królewski chomik biegnie w kołowrotku i uważa się za dziecko Boże, ale kręci się wszystko wokół tego świata. I o to chodzi. I tak ma być, mówi diabeł. Ale to, co Chrystus chce w was i we mnie dokonać, to żebyś wyszedł z tego kołowrotka tego świata, stanął i powiedział, nie cieszy mnie już to życie. Nie cieszy mnie już ten świat. Nic już z tego świata mnie nie cieszy, królu. Chcę się cieszyć tobą. Chcę teraz stanąć w prawdzie. Chcę żyć twoim królestwem. Zostało mi niewiele czasu. Jest bardzo mało czasu do twojego przyjścia. Chcę odłożyć sobie nagrody w niebie, bo tam jest wieczność, a tu jestem tylko przechodniem. To królestwo przemija. Wszystko przemija. I nie chcę, żeby mnie nic cieszyło na tej ziemi. Jak mi coś dasz jako bonus, ekstra, będę się z tego cieszył. Ale chcę żyć twoim królestwem. Chcę wejść w twoje królestwo i żyć tobą. Amen.